podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą, kochani, słowa zaczerpnięte z Księgi Objawienia Janowego, gdzie w 7 rozdziale od 9 do 17 wiersza tak czytamy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach, i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i moc i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Módlmy się. Panie i Boże, prosimy, byś zechciał dać temu Słowu życie w naszych sercach i umysłach. Prosimy, byś pomógł nam przeżywać to, co mówisz w każdej chwili naszego życia, w kontakcie z siostrami i braćmi, w wyborach, których mamy dokonywać, tam wszędzie, gdzie możemy świadczyć o naszej miłości do Ciebie i tym, jak bardzo chcemy być Twoim ludem, ludem Twego przymierza. Pobłogosław łaskawie nasze słuchanie i owocowanie w tym Słowie. Amen. Księga Janowego Objawienia jest tym fragmentem Pisma Świętego, jest tą księgą biblijną, która w historii chrześcijaństwa budziła chyba najwięcej kontrowersji. Nie mówię tu o autorstwie, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, kto jest autorem tej księgi, bo to, że to nazywa się Objawienie Janowe, to tradycja chrześcijańska, a nie podpis autora na końcu dzieła. Ale mówię o tym, że o ile w przypadku innych nowotestamentowych ksiąg zastanawiamy się nad tym, czy napisał je ten, czy tamten, czy powstały tu, czy tam, o tyle w przypadku Objawienia to akurat jest mało istotne. Najistotniejsze jest to, że nikt tak naprawdę do końca nigdy nie zdołał tego objawienia wyjaśnić. Nie wiemy, co autor miał na myśli. Możemy starać się interpretować symbolikę tego dzieła, możemy starać się odnosić to, co tu napisane, do kulturowego kontekstu czy do językowego kontekstu, w którym powstawało. Ale wszystko to są tylko próby. Takie próby jak te, które możemy śledzić na przestrzeni 2000 lat z górą istnienia chrześcijaństwa. Ja kiedyś już chyba wam mówiłem, że jedną z pierwszych herezji, które w łonie chrześcijaństwa powstały, był montanizm. Montanizm od imienia Montanus, od imienia założyciela sekty, która uważała, że zrozumiała objawienie według Jana, że potrafi na jego podstawie wytyczyć czas i miejsce, w którym wszystko, co tutaj w tej księdze napisane, wypełni się. Montanus wskazał jakąś wyspę na Morzu Śródziemnym i tam w 172 roku miał nastąpić koniec świata. No ale nie nastąpił, bo okazało się, że Montanus nie do końca zrozumiał jednak to, co do czego był tak bardzo przekonany. Sekta się jakoś tam rozeszła po kościach. Nie pamiętam już, jaki los samego Montanusa spotkał, ale chyba poniósł śmierć, bo tak to bywa, że na kanwie wiary budzą się w człowieku dwa rodzaje postaw. Z jednej strony to, do czego wzywa nas Bóg, miłość, pokój, tolerancja, wybaczenie, siostrzana czy braterska miłość do drugiego człowieka, a z drugiej strony religia bywa wykorzystywana jako miecz przeciwko wszystkim i wszystkiemu, co odmienne od nas. Ale Montanus nie wyczerpuje historii interpretacji czy nadinterpretacji Księgi Objawienia. Można by wiele godzin spędzić tu w naszym kościele, wymieniając kolejne herezje, które powstawały po to, żeby wytyczyć miejsce, żeby powiedzieć, kogo autor miał na myśli, żeby powiedzieć, kiedy coś nastąpi i jak to coś będzie wyglądać. W czasach wczesnego chrześcijaństwa imię bestii 666 interpretowano jako imię cesarza Nerona, który był jednym z wielu, ale wtedy najbardziej dał się widać interpretującym we znaki, był jednym z tych, którzy prześladowali chrześcijan. Wielki Babilon, wielką nierządnicę lokalizowano w Rzymie, bo to było centrum tego świata, który atakował Kościół najbardziej dotkliwie. Wiele wieków potem, 144 tysiące, zaczęto zapisywać na listach, wydzielając bilety do nieba. To wszyscy znamy, bo to dotyczy nas i tych, którzy odwiedzali pewnie każdego z nas w naszych domach, uważając, że posiadają wiedzę na temat czasu, miejsca i osób, które będą w tym dramacie uczestniczyć. Mormoni, jeden z kościołów okołochrześcijańskich, które są tak malownicze, że chyba wszyscy o nich słyszeliśmy, malownicze w cudzysłowie, no bo to wielożeństwo i tak dalej zawsze pociągało człowieka zachodu, bo tu u nas było zakazane. Mormoni też uważali, że wiedzą, jak interpretować te proroctwa, że niebiańskie Jeruzalem zstąpi z nieba nie gdzie indziej, tylko w Salt Lake City, czyli w ostatnim miejscu ich osiedlenia, w jakimś tam dokładnym czasie. Tak jak mówiłem, Świadkowie Jehowy, ja miałem sąsiadów Świadków Jehowy. Mieszkałem w swoistej wieży Babel, to już chyba też mówiłem. Naprzeciwko miałem katolików, no ja byłem reformowany i obok mieszkali Świadkowie Jehowy. Ci Świadkowie Jehowy przyprowadzili mi kiedyś starszą zboru, która miała nawrócić mnie na prawdziwą wiarę. I w trakcie rozmowy okazało się, tak mi powiedziała, że oni wiedzą, kto jest zapisany na liście tych 144 tysięcy. Znają takich ludzi, którzy znają takich ludzi, którzy są tam zapisani. Ja się wtedy z tego śmiałem, ale potem, długo potem, pomyślałem sobie, że to właściwie nie jest śmieszne, tylko tragiczne, że przez tyle stuleci człowiek tak bardzo usiłuje zrozumieć szczegóły tej księgi, każdą literkę, każdą liczbę, każdą nazwę, że traci jakby z oczu obraz całości. Księga Objawienia, tak zresztą jak cała Biblia, to nie jest księga, której główną rolą jest odgrywanie kroniki historycznej. Dopatrujemy się, czy archeologowie doszukują się w Biblii danych, które pozwoliłyby udowodnić, że coś, o czym tutaj jest mowa, miało miejsce. To bardzo dobrze. Niektóre rzeczy się da udowodnić, niektórych się nie da udowodnić. Niektóre są licencja poetyka autorów ksiąg, a nie mającą zilustrować tezę, do której prowadzą, a niektóre są faktami historycznymi, które miały miejsce. Ale nie o to chodzi w Biblii, żeby udowodnić, że o 7:15 w czwartek 25 grudnia urodził się Jezus Chrystus. Tu i tu. Gdyby tak miało być, to Bóg wbiłby tam jakiś duży pal z napisem tu się urodził. Rolą Biblii jest doprowadzenie nas, ludzi, do metanoi, do upamiętania, do uświadomienia sobie własnej niemocy, do uświadomienia sobie bezradności wobec zła, które jest nie tylko gdzieś naokoło nas, u tych innych, ale które jest w nas. I doprowadzenie nas do uświadomienia sobie, że jest z tego zła droga wyjścia, którą jest Jezus Chrystus. Taką samą rolę odgrywa objawienie Janowe. To nie jest instrukcja obsługi dni ostatecznych. Manuał, według którego postępując dotrzemy do bram z napisem niebiańskie Jeruzalem, tu dzwonić. Tylko księga, która ma nam uświadomić kilka rzeczy. Po pierwsze, o czym czytamy w listach do zborów, że w konfrontacji z Bogiem i ze złem, które mieszka w nas, nie możemy być letni. Nie możemy być obojętni, nie możemy się nie angażować, udawać, że to jest zmaganie kogoś innego, a nie nas. Nie możemy też udawać, że nas to nie dotyczy, że jesteśmy w stanie jakkolwiek stanąć obok. Bo w tym zmaganiu, które w człowieku następuje, możemy zająć tylko jedną z dwóch stron. Albo upamiętać się, nawrócić i stać się Bożym ludem, albo stać się częścią tego zła, które nazywa się zagłada. Objawienie ma nam też pokazać na tle tych cudownych, symbolicznych wydarzeń, które dzisiaj pewnie byłyby zupełnie inną symboliką opatrzone, ma nam pokazać na przykładzie tych wybranych Bożych, o których dzisiaj czytamy, kogo Bóg ratuje z tego świata, który tak się skorumpował dzięki nam, ludziom. Świadkowie Jehowy uważają, że literalne 144 tysiące, ale objawienie posługuje się symboliką, która przeczy takiej interpretacji. Mamy 7 tron, mamy 3 gwiazdy, mamy 4 aniołów, mamy też 144 tysiące, które są kwadratem liczby 12, liczby, która wyraża wszystkie plemiona Izraela. Nie tylko 1, 2, 3 albo 5 wybranych, ale wszystkie plemiona Bożego ludu. W ten sposób dosyć oczywistym jest to, że 144 tysiące oznaczają wszystkich wybranych Bożych. Wszystkich, którzy nawrócą się, którzy upamiętają się, którzy posłuchają głosu swojego Boga, który ich zbawia. Wszystkich, a więc również i nas. Niezależnie od tego, jak się nazywamy i kogo ktoś chciałby widzieć na liście wpuszczonych do pociągu jadącego do nieba. Ale żeby dotrzeć do tej kolejnej rzeczy, którą objawienie obiecuje, do nowego nieba i nowej ziemi, do tego wypełnienia czasu, żeby dotrzeć tam bezpiecznie wraz z tymi 144 tysiącami wybranych, którzy są obmyci we krwi baranka, musimy z Bożą pomocą, natchnieni Bożym Duchem, zrobić jeszcze tylko jedną rzecz. Musimy uwierzyć. Bóg, jakkolwiek by to nie brzmiało teologicznie, wkracza do świata. Samo ogranicza się w tym świecie, żeby przeprowadzić nas przez rafy niewiary, żeby otworzyć przed nami bramy do swego królestwa. Ale my musimy nie tylko stać i oglądać telewizję i mówić fajny film. Musimy pójść za nim. A to pójść oznacza całe nasze życie. Oznacza wyczyszczenie zła z naszych serc i umysłów. Tego zła, które odkrywamy w sobie w kontakcie z drugim człowiekiem. W kontakcie z samymi sobą. Tego zła, które powoduje w nas nienawiść, zazdrość, niemożność przebaczenia, żal. To wszystko, co powstrzymuje nas przed odzwierciedleniem tej niesamowitej, uniwersalnej, fantastycznej, wszechogarniającej miłości, z jaką Bóg podchodzi do nas. Bo to my, każdy z nas z osobna, najbardziej nie zasłużyliśmy na miłość. Bardziej niż wszyscy ci inni, których my potrafimy nienawidzić. Ale na szczęście Ale na szczęście Bóg wkracza do tego świata. Rodzi się, żyje, umiera i zmartwychwstaje, żeby to otwarcie na Jego miłość stało się dla nas możliwe. Żeby było na wyciągnięcie ręki. Żebyśmy mogli Go dotknąć. Żebyśmy mogli stać się Bożym ludem. Musimy tylko przejrzeć na oczy, usłyszeć, poczuć, otworzyć się na Jego głos. Musimy tylko przyjąć ten bożonarodzeniowy prezent. Amen.